Tu wieczorynka naukomanów, inna niż inne, audycja popularno-naukowa. Przed mikrofonem Sławek Kulesza. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć, rozszerzyć troszkę to, co opowiadałem podczas wykładu inauguracyjnego na Wydziale Nauk Technicznych podczas inauguracji roku akademickiego 2025-2026 w ostatni czwartek. Tematem tego wystąpienia było, po co nauka, skoro są systemy sztucznej inteligencji. No i tak jak wspomniałem, jest to pytanie, które zadają przede wszystkim młodzi ludzie obecnie swoim prowadzącym zajęcia, więc trzeba się z tym zmierzyć. Niewątpliwym faktem jest to, że systemy sztucznej inteligencji wprowadziły dużo zamętu do naszego życia, no ale czy nas całkowicie wyręczą? Termin w ogóle sztuczna inteligencja, artificial intelligence, został ukuty przez Johna McCarthy'ego w roku 1955, 70 lat temu, i patrząc na to, co wówczas nazywano sztuczną inteligencją, w jaki sposób na przykład co nazywano perceptronem, bo takie modele perceptronów pojawiały się bardzo szybko, no trzeba powiedzieć, że to było bardzo, bardzo toporne. Sztuczna inteligencja wówczas, a sztuczna inteligencja teraz, to właściwie no nie ma żadnego porównania. No to żeby od czegoś zacząć, zapytałem sztucznej inteligencji, systemu Claude, jednego z wielkich modeli językowych. W zeszłym tygodniu zadałem mu pytanie, kim jest, co potrafi robić, czego nie potrafi robić, żeby się tak generalnie przedstawił w kilku punktach. No i posłuchajcie tego, co mi odpowiedział. Claude, jestem asystentem AI, narzędziem do przetwarzania języka, nie istotą z własną wolą czy pragnieniami. Przetwarzam informacje, błyskawicznie tworzę analizy i podsumowania. Nie ulegam zmęczeniu, emocjom czy uprzedzeniom, które mogłyby zniekształcić moją pracę. Moja wiedza jest zamrożona na styczniu 2025. Nie wiem, co dzieje się teraz na świecie. Nie uczę się z naszej rozmowy. Każda konwersacja zaczyna się dla mnie od zera. Nie mam zmysłów ani doświadczeń, rozumiem świat tylko przez pryzmat tekstów, brakuje mi ludzkiej intuicji, kreatywności wynikającej z przeżyć i prawdziwego zrozumienia kontekstu emocjonalnego. Właściwie sam określił swoje ograniczenia i przyznał, że wbrew pobożnym życzeniom wielu ludzi zajmujących się sztuczną inteligencją, no nie jest to żaden byt obdarzony świadomością swojego istnienia, czy jakby chciało wielu, no wolną wolą i tak dalej, i tak dalej. Do tego będę wracał jeszcze wielokrotnie w trakcie dzisiejszej audycji. Natomiast niech to stanowi pewien punkt wyjścia. Tych systemów sztucznej inteligencji obecnie mamy co najmniej kilka. Właściwie nie tyle systemów, co różnych rodzajów systemów sztucznej inteligencji. Bo są systemy, które się zajmują tylko na przykład i wyłącznie uczeniem maszynowym. Ale są też systemy, które zajmują się głębokim uczeniem, oparte na sieciach neuronowych, na sieciach konwolucyjnych zwłaszcza. Mamy także systemy eksperckie, mamy systemy używane w robotyce, mamy systemy zajmujące się tylko i wyłącznie widzeniem maszynowym, czyli przetwarzaniem sygnałów wizyjnych, no i mamy także systemy zajmujące się przetwarzaniem mowy, języka naturalnego. To tak z grubsza taki podział. No i oczywiście rodzą się pewne problemy, bo niewątpliwym faktem jest to, że nasza cywilizacja produkuje olbrzymie, przeogromne, niewyobrażalnie wielkie ilości danych. Weźmy tylko pod uwagę tak zwane big data, czyli różnego rodzaju źródła danych typu, no nie wiem, operacje bankowe, typu dane zbierane w eksperymentach fizycznych, dane z obserwacji astronomicznych i tak dalej, plus dane z mediów społecznościowych, w ogóle dane transferowane w internecie. Dorzućmy do tego informacje, które są wymieniane przez urządzenia spięte w ramach internetu rzeczy. No, olbrzymie ilości danych, te sieci są dosłownie zapchane bajtami. No nie dziwnego, że jak się szacuje, w tym roku zostanie wymienionych czy wytworzonych i przetworzonych 130 zettabajtów danych. Zettabajty. Zetta to jest 10 do 21, czyli w przybliżeniu 2 do 70, bo jeżeli uznamy, że 10 to jest 1000, to jest prawie 1024, a czyli 1000, 10 do 3 to jest prawie tyle samo co 1024, a więc 2 do 10, no więc 10 do 21 to jest to samo co 2 do 70 bajtów danych. 130 takich zettabajtów. To olbrzymie, niewyobrażalne ilości danych, tego nie jest w stanie przetworzyć żaden umysł ludzki. I do tego potrzeba specjalnych algorytmów. No i między innymi właśnie algorytmy sztucznej inteligencji tu się świetnie nadają. No i zastanówmy się jeszcze tylko, w jaki sposób, co może się dziać z tą sztuczną inteligencją, w jaki sposób może ona ewoluować, bo to jest chyba też no jakby punkt odniesienia do kolejnych analiz. No bo cóż, najgorsze, co nas może spotkać, to, że systemy sztucznej inteligencji, jakie znamy teraz, wymkną się spod naszej kontroli całkowicie, staną się, co gorsza, nam wrogie. Więc w tym momencie, no jedyne, co nam pozostaje, no to bronić się, a więc stworzyć lepsze algorytmy analizy i kontroli chociażby tego systemu, ale do tego potrzeba nauki. Nauki takiej twardej, w sensie odkrywania rzeczywistości. No i tu właściwie mógłbym skończyć już swoją prezentację, bo skoro nauka jest potrzebna, no to dziękuję, zamykamy temat, wychodzimy. Ale mogą być jeszcze dwa inne scenariusze, ja sobie wyobrażam przynajmniej, mianowicie takie, że systemy sztucznej inteligencji mogą pozostać neutralne, ani wrogie, ani przyjazne, ale neutralne, w charakterze właśnie takich neutralnych, obojętnych, ale dostępnych w każdej chwili na żądanie systemów, na przykład do przetwarzania danych jako data mining, czyli takie kopalnie danych, tak, z tego olbrzymiego oceanu danych generowanych, żeby wyciągać jakieś interesujące nas informacje. No i najkorzystniejszy dla nas scenariusz, jaki sobie wyobrażam, no to oczywiście przyjazna AI, taka, która będzie działać na naszą korzyść, której działanie, współdziałanie właściwie z naszą cywilizacją ludzką stworzy, da efekt synergii, czyli dodatkowych korzyści płynących z tej symbiozy. No i tu wyobrażam sobie na przykład, że można pomyśleć wówczas o rozwijaniu interfejsów mózg-komputer. To już się dzieje obecnie, to nie jest nic nowego, to nie jest żadne science fiction. Są już prace bardzo zaawansowane na ten temat, także w Polsce. Żeby sygnały elektryczne, aktywność elektryczną mózgu nie tylko monitorować, ale odczytywać. No i w drugą stronę, aby też przy pomocy komputerów wpływać na nasze myśli. No tyle tylko, że moim zdaniem trzeba, aby do tego doszło, aby sobie na taki komfort pozwolić, no trzeba mieć zaufanie do systemów sztucznej inteligencji, bo nie wyobrażam sobie, aby ktoś pozwolił sobie wszczepić elektrody czy chipa do komunikacji, jeżeli nie będzie pewny, czy ten chip nie przejmie nad nim całkowicie kontroli. Także to są trzy możliwe scenariusze, jakie ja widzę. Na co z tego dalej wynika, o tym za chwilę.